Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз.
Раз, 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 раз.
Сама? Сама? Które? Nie, nie mam. Nie, teraz nie, w ogóle nie, tutaj mam. Ale to ktoś ma, no to Janek ma czy coś. Proszę o zajmowanie miejsc umieszczanie kart w czytnikach. Po co to? Komplet dokumentów? Aha, tak nie wiem po co, żeśmy się tym... Nie no, nie, nie, nic nowego, tylko po prostu dokumentację, wiesz, wpłynęło. Będziemy. Do wiadomości po prostu, tak. Aha, zatrzymanie, dobra. Nie, cóż, temat się zakończył, ale wiesz, dokumentacja, jakby ktoś się chciał zapoznać. Czy... Dobra. Jako sobota. Bogusia? Obecnych 22. Czy karta jest w czytniku? A ja mam, że jest nieobecna. To coś jest... O, już jest, dobrze, dziękuję bardzo. Nie, coś... Tak, coś się zawiesiło. Czekaj, to jest kawy, tak? Kubek. O, daj kubeczka. Teraz będziemy zaczynać. Mam brawko. Dobrze, bardzo proszę uwagę. Jeszcze jakieś... Tak, w porządku, możemy zaczynać? Szanowni Państwo, jest godzina 10.10, 10 kwietnia 2013 roku. Witam Państwa serdecznie. Otwieram obrady 36. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży. Serdecznie witam Państwa radnych. Dziękuję za dzisiejsze przybycie, za poświęcenie czasów ze względu na nadzwyczajność dzisiejszego spotkania. Witam Państwa radnych. Stwierdzam, że na sali obecnych jest 22 radnych. W związku z tym mamy wymagane kworum do podejmowania uchwał. Witam Pana Prezydenta. Witam Panią Skarbnik. Witam serdecznie Pana Dyrektora MPGKM. Witam pracowników Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek miejskich. Witam serdecznie przewodniczących Zarządu Rad Osiedli. Witam serdecznie łomżyńskie media. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Bardzo proszę, jest zgłoszenie do głosu radny Henryk Piekarski. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. 3 lata temu doszło w naszym kraju do największej katastrofy w powojennej historii. Zginęło 96 osób, w tym para prezydencka. Dzisiaj mamy właśnie 3. rocznicę. Bardzo bym prosił o uczcienie tego przykrego wydarzenia w naszym kraju minutą ciszy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę, radny Janusz Mieczkowski.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, kolega mnie uprzedził, ale również chciałem zgłosić podobny wniosek. 3 lata temu nasz kraj dotknęła tragedia. Zginęli znamienici Polacy na czele z panem prezydentem Kaczyńskim, z jego żoną Marią i wielu innych znakomitych naszych obywateli. Również sugeruję o uczczenie minutą ciszy i pamięci. Dziękuję.
Dziękuję. Tak, bardzo proszę, pan prezydent Czerniawski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, oczywiście w pełni popieram te dwa wnioski, ale chciałem przy okazji poinformować Wysoką Radę i media, bo nie wszystkie były obecne, iż o godzinie 8.41 wielu radnych oraz prezydencie złożyliśmy w imieniu mieszkańców Łomży kwiaty pod pomnikiem tragedii smoleńskiej. Dziękuję.
Dziękuję. Szanowni Państwo radni, proszę o chwilę skupienia. Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej. przechodzimy do zaproponowanego porządku obrad. Przed nami 5 punktów nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Punkty dotyczące, jak Państwo wiecie, tak zwanych uchwał śmieciowych. Po decyzji, którą podjęliśmy na poprzedniej sesji, Regionalna Izba Obrachunkowa ustosunkowała się do tych naszych uchwał, wniosła szereg zastrzeżeń. Te zastrzeżenia były przedmiotem dalszej analizy i w dniu dzisiejszym prezydent wnioskuje o ponowne podjęcie 5 z tych uchwał, które są już poprawione, zawierają uwagi i wnioski Regionalnej Izby Obrachunkowej. Czy są jeszcze jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad? Czy ktoś chciałby jeszcze jakieś punkty dodatkowe? Bardzo proszę, radny Janusz Mieszkowski.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, sugeruję, by prowadzić punkt sprawy różne, gdzie można by było poinformować radnych o różnych sprawach takich aktualnych, bieżących.
Dziękuję. Dobrze, umówmy się w ten sposób, ponieważ też jest zgłoszenie mieszkańca Łomży, który chciałby zabrać głos. W związku z tym nie będziemy wprowadzać tego punktu, ale umawiamy się, że po punkcie 5 będą sprawy różne, dokładnie. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania proponowanego porządku obrad. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. I głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wyświetlenie wyników głosowania. Za 22, przeciw 0, wstrzymał się 0. Głosował 22. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad. Przechodzimy do punktu 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Druk 496-496A. Wiodące Komisje Gospodarki Komunalnej. Zaczniemy od opinii komisji. Czy pan prezydent jeszcze chciał? Tak? Dobrze. Bardzo proszę. Pan prezydent Czerniawski.
Przepraszam bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Myślę, że przed przystąpieniem do procedowania tych 5 uchwał jestem winny Wysokiej Radzie przynajmniej krótkie wyjaśnienie. No, być może powszechnie już jest znane, ale chciałem kilka zdań w sprawie tej powiedzieć. Po pierwsze, skąd się wzięła różnica w ocenie naszych poprzednio podjętych uchwał, które absolutnie w naszym przekonaniu, głębokim przekonaniu, były zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy, przepraszam, tak zwanej śmieciowej. Różnica tego poglądu i te różnice występują w skali wielu województw, nie tylko w naszym województwie, wzięła się z tego, bo chcę przypomnieć, że 2 uchwały, które wcześniej Wysoka Rada podjęła, którym wojewoda nie zakwestionował ani nawet jednego zdania z tych uchwał, zostały opublikowane w dzienniku urzędowym. Dawało to nam absolutną pewność, że przygotowujemy prawidłowe projekty uchwał do decyzji Wysokiej Rady. Różnica zdań wzięła się z jednej tezy, mianowicie Izby Obrachunkowej, RIO, Regionalnej Izby Obrachunkowej, praktycznie w całym kraju, wyszły z analizy treści uchwał, wyszły z ordynacji podatkowej. Spór nasz polega na tym, czy ja jako mieszkaniec Łomży, podpisując umowę z firmą wywozową i dokonując opłaty za tę usługę, jest to podatek, czy jest to opłata za usługę? W naszym przekonaniu było, iż jest to opłata za usługę. RIO niemniej jednak wyszło, że każda opłata, każda danina, którą ponosi mieszkaniec miasta na rzecz miasta, jest to jednak parapodatek. Dlatego też zakwestionowano nam decyzję, iż przekazaliśmy to do prowadzenia przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Dlatego też dzisiaj ja poproszę, panie przewodniczący, jeszcze przed, ponieważ na komisji była dyskusja, była moja deklaracja, Powieszę, aby pan mecenas Jagielak wytłumaczył, czy to znaczy uzasadnił, dlaczego dzisiaj nie wnosimy projektu dwóch projektów o unieważnienie dwóch uchwał, które wojewoda bez żadnych zastrzeżeń zaakceptował. I po drugie, w tych pięciu uchwałach, te pięć uchwał dotyczy praktycznie dwóch kwestii. Po pierwsze, że miasto na siebie przyjmuje prowadzenie całej księgowości, powiedziałbym kolokwialnie. A więc karty, deklaracje, rozliczenia, kary i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest jedna rzecz, która wynikała z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ja będę proponował jeszcze drugą rzecz, aby przetarg ogłaszał prezydent, a nie zakład budżetowy, bo takie prerogatywy myśmy przekazali w tych pierwszych uchwałach, że dyrektor zakładu gospodarki komunalnej mieszkaniowej miał również prawo ogłaszać przetargi. To wynika nie tyle z uwag RIO, co wynika z pewnej pragmatyki, że w pewnym momencie, być może, nie znamy jeszcze, jakie będą rozstrzygnięcia, że firma, która wygra przetarg, być może podpisze umowę, zlecenie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, jeżeli chodzi o dokonywanie pewnych części, powiedziałbym, zadań, które zostaną zawarte w specyfikacji tego przetargu. A więc, żeby nie blokować, nie uchwałą taką, rozstrzygnięciem takim, wówczas przetarg ogłaszany przez dyrektora jak gdyby zamyka taką możliwość i taką drogę dalszego postępowania. Także są to tylko takie uwagi z mojej strony i bardzo bym prosił, panie przewodniczący, aby pan raczył udzielić głosu panu mecenasowi.
Dziękuję uprzejmie. Oczywiście raczył udzielić, tylko pan mecenas musi wolę wyrazić zabranie głosu. Bardzo proszę, pan mecenas Mieczysław Jagielek.
Nie ma tych uchwał w porządku obrad, dlatego że ważniejsze są te uchwały, nad którymi obradujemy. Istotą problemu w tej chwili jest doprowadzić do takiej sytuacji, żeby usunąć jakąkolwiek nieufność wobec tych uchwał, które mają wejść w życie, są tak istotne dla rozwiązania kwestii związanych z usuwaniem nieczystości. Poprzednie uchwały miały za zadanie, nie poprzednie, ale te, o których mówił pan prezydent, przekazanie kompetencji dotyczących procedury związanej z usuwania nieczystości Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Z punktu widzenia teorii prawa w początkowym okresie takie przekazanie było dopuszczalne. Po pewnym czasie zaczęły się jednak schody. W wielu województwach odmówiono racji bytu takim uchwałom, wychodząc z założenia, że nie są to opłaty komunalne, o których mówi ustawa o działalności komunalnej, ale że są to praktycznie podatki. O tym, że są to podatki, zadecydowała powszechność stosowania opłat, sposób ich wprowadzenia oraz zapis w ustawie, że wójtom, prezydentom przysługują uprawnienia organu podatkowego, a do opłat i ustalania ich wysokości w sytuacji rozbieżności z deklaracją bądź niezłożenia deklaracji stosuje się ordynację podatkową. To praktycznie zamknęło kwestię i spowodowało, że regionalne izby obrachunkowe, oceniając kwestie uchwał podjętych na sesjach, pomijały te zarządzenia wojewodów i te kwestie uchwał rad, które przekazywały kompetencje. Od dwóch tygodni nie ma żadnej uchwały, która by nie została uchylona, która przekazywała kompetencje. Jest to zmiana podejścia do kwestii śmieciowej. Przyszła może jest czas, bo gorzej byłoby sytuacją, gdybyśmy utrzymywali swoją rację, która po pewnym czasie, a to się może zdarzyć, byłaby kwestionowana nie na etapie treści uchwały, ale na etapie wydawanych decyzji. To byłaby sytuacja o wiele gorsza. Stąd też przyjęliśmy takie założenie, że na dzisiejszej sesji Państwo, Wysoka Rada, rozstrzygną kwestie związane z poprawieniem treści, bo nie formy, uchwał podjętych na poprzedniej, dotyczących wyłącznie przepisów wykonawczych do ustawy zmieniającej ustawę o o utrzymaniu porządku w gminach. Natomiast na najbliższej sesji zostanie wprowadzony do porządku obrad, jeżeli Wysoka Rada przyjmie, punkt, który będzie polegał na wygaszeniu poprzednio podjętych uchwał przekazujących kompetencje. To tyle, co miałbym do wyjaśnienia.
Dziękuję bardzo panu mecenasowi. To więc przejdźmy teraz do opinii komisji, później dyskusja. Czy jeszcze jakieś wnioski? Bardzo proszę, radna Alicja Konopka.
Wysoka Rado, korzystając, że pan mecenas to był przy głosie, ja mam też pytanie natury prawnej. Wiadomo, że Regionalna Izba Obrachunkowa również uwagę wniosła co do zapisu, co to jest gospodarstwo domowe. W tym momencie mamy już to rozszerzone w paragrafie drugim, to znaczy poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo domowe prowadzone przez osobę zamieszkałą samodzielnie lub zespół razem zamieszkałych i wspólnie utrzymujących się osób. W związku z tym, że akurat tę uchwałę opiniował nie pan mecenas Jagielak, tylko inny, ja prosiłam, a pozostałe pan mecenas Jagielak, prosiłabym o wyjaśnienie, czy jeżeli mamy rozumieć, że jeżeli mieszkania są niezamieszkałe, to co? To nie będą objęte opłatami? Tylko bardzo proszę o wyjaśnienie, bo znowu, żebyśmy nie znaleźli się w sytuacji, że kolejna uchwała będzie unieważniona. Przepraszam, nie podpowiadam też. Panie mecenasie, bardzo proszę, bo pana tutaj podpisu nie ma, tylko innego. Jest podpis racji prawnego, ale wszystkie inne pan podpisał, te nie. Bardzo proszę o wyjaśnienie.
Dziękuję bardzo. Proszę, odpowiadam mecenas Jagielak.
To należy czytać tak, jak zostało napisane, dosłownie. Każda z gmin, mamy ich ponad 4000, wprowadziła własną definicję gospodarstwa domowego. Proszę sobie wyobrazić, jaki jest bałagan pojęciowy. No ale jest. Odpowiadając konkretnie na pytanie, ośmielę się zauważyć, że uchwała, o której mówiła pani radna, nie została zakwestionowana z tytułu braku definicji gospodarstwa domowego. Pojęcie gospodarstwa domowego pojawiło się dopiero w uchwale, która zatwierdzała deklarację. I była to uwaga, z której wynikało, że mogą być trudności z interpretacją deklaracji, ponieważ Rada nie wprowadziła definicji gospodarstwa domowego. Natomiast podstawą zakwestionowania tej uchwały, o której mówi pani radna, był fakt, że skoro przyjęto założenie, że jest to wyłącznie opłata komunalna, uchwała wchodziła w życie z dniem podjęcia. Jeżeli przyjmujemy, że to jest podatek, uchwała musi wejść w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. I to jest ta zmiana. Natomiast dodaliśmy definicję gospodarstwa domowego, wychodząc naprzeciw radnym, którzy się tego domagali. Poza tym ułatwia to definicję, może nie definicję, ułatwia to stosowanie samej już tylko deklaracji i możliwości znalezienia w tej deklaracji. Więc jeszcze raz potwierdzam. To należy czytać tak, jak zostało napisane.
Tak, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś wątpliwości? Jest, w pierwszej uchwale. Tutaj w tym. Druk 496A. Dobrze, to może zacznijmy od opinii komisji i przejdźmy do dyskusji, bo tak trochę nam się to rozjeżdża. Bardzo proszę w imieniu przewodniczącego, który jest dzisiaj nieobecny, wszystkie opinie będzie przedstawiał wiceprzewodniczący Henryk Piekarski. Bardzo proszę.
Bardzo panie przewodniczący. Komisja Gospodarki Komunalnej na dzisiejszym posiedzeniu zajmowała się tym tematem po przeprowadzonej dyskusji i złożeniu wyjaśnień. 200 głosami za i jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zgodnie z drukiem numer 496A. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz otwieram dyskusję i teraz będziemy wyjaśniać wszystkie wątpliwości. Radny Zbigniew Kosiński.
Wysoka Rado, Państwo Prezydenci, Szanowni Goście. Przejdźmy może do meritum. Zacznijmy od punktu drugiego, paragraf pierwszy. Tutaj zgodnie z ustawą, gdzie ta podstawowa stawka dla gospodarstwa domowego została ustalona, jest wszystko ok, ale punkt trzeci już, w powiązaniu z czwartym, ustala się stawkę niższą od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej, punkt B podobny, dla gospodarstw jednoosobowych. I tutaj już jest problem między tymi dwoma punktami, dlatego że punkt trzeci konsumuje punkt czwarty, dlatego że gospodarstwo jednoosobowe to również gospodarstwo domowe. W związku z powyższym wydaje mi się, że powinno być w punkcie trzecim od gospodarstwa wielorodzinnego w zabudowie jednorodzinnej, punkt B analogicznie, i wtedy będzie możliwość naliczania opłat. W tej formie wydaje mi się, że ta uchwała również zostanie uchylona. To jest jeden punkt i korzystając od razu z okazji, że jestem przy głosie, to przy deklaracji będzie podobna sytuacja, bo tam również te pojęcia są w ten sam sposób ujęte. No i co do definicji tego gospodarstwa domowego, to myślę, że tutaj można było się bardziej trochę wysilić i stworzyć jakieś kryterium, które w lepszy sposób odróżni od już funkcjonujących definicji gospodarstwa domowego na potrzeby tej uchwały. Wydaje mi się, że to jest akurat prawdopodobnie skopiowane z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Wspólne utrzymywanie tutaj się osób zamieszkujących w jednym mieszkaniu, myślę, że nie ma nic do rzeczy przy opłatach za śmieci, prawda? W związku z tym wydaje mi się, że takim kryterium powinno być to, że gospodarstwo tworzą osoba lub osoby zamieszkujące razem w jednym mieszkaniu. Wtedy byśmy mieli chyba trochę mniejszy problem. No to chwilę to tyle i bardzo bym prosił o ustosunkowanie się przede wszystkim radcy prawnego do tego, co powiedziałem.
Dziękuję. Panie mecenasie, czy wysłuchał pan, chciałby się panu ustosunkować, bardzo proszę. Znaczy, taka była prośba, więc coś z tym musimy zrobić, bo na razie to jest charakter takich uwag, natomiast nie jest to wniosek jeszcze formalny. Bardzo proszę, radny Maciej Głaski.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie Panowie Radni. Ja jeszcze, bo Pani Radna Konopka nie uzyskała odpowiedzi na swoje pytanie, a mnie też to nurtuje. Na podstawie tej deklaracji ktoś może mieć 5 mieszkań, 5 domów. Za ile będzie płacił? Czy to jest wolna interpretacja urzędnika, który siądzie? Czy ma składać deklarację na każde mieszkanie, czy nie? My tu tego nie mamy wyjaśnionego, a takie sytuacje będą. Tu nie ma słowa na ten temat. I następna sprawa, podając nam wyliczenia, podawaliście Państwo ilość w zasadzie mieszkań, domów. W tej chwili, jeśli mówimy o gospodarstwach domowych, w tej interpretacji to się zupełnie zmienia. Zaczynamy znowu od zera. Dziękuję, na razie.
Dziękuję. No dobrze było, żeby ktoś się zaczął ustosunkowywać do tych wniosków, bo zaraz będziemy mieli wiele uwag, a nic nie będzie uporządkowane. Zacznijmy może od pierwszej sprawy, która budzi wątpliwości o interpretację zapisu dotyczącego gospodarstwa domowego. Jak to należy rozumieć? Czy ktoś byłby w stanie dokładnie wytłumaczyć, co rozumieć poprzez gospodarstwo prowadzone przez osobę zamieszkałą samodzielnie lub zespół razem zamieszkałych, tak? Rozumiem, że wątpliwości budzi to, czy jeżeli ktoś będzie miał mieszkanie, dom, czy wiele nieruchomości, w których nikt nie będzie zamieszkiwał, to nie będzie za to płacił, tak? To jest pierwsze pytanie, tak? Bardzo proszę, panie mecenasie, czy mógłby pan jakoś się do tego ustosunkować? Bardzo proszę.
Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę zamieszkałą samodzielnie lub zespół razem zamieszkałych wspólnie utrzymujących się osób. Co w tej definicji budzi wątpliwość? No, jeszcze raz się pytam, co tu jest wątpliwe? No więc po co pytać? No.
Dobrze, to może zróbmy tak. Zrobimy taką telekonferencję. Pan mecenas będzie miał głos i proszę mu jakoś zadawać bezpośrednio pytania, bo jakby pojawiają się wątpliwości. Radny Zbigniew Prosiński, tak? Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, myślę, że dosyć istotna jest ta część wypowiedzi mojej, od której zacząłem, czyli to konsumowanie gospodarstwa jednoosobowego przez domowe, czyli paragraf pierwszy tej uchwały. Co do drugiej części, to i zarówno pani radna Alicja Konopka i kolega Maciej Głaz mają rację. Nie jest to zrozumiałe. Definicja jako definicja jest zrozumiała, tylko tutaj radni mieli na myśli, jak to będzie przy wyliczaniu opłat. Dlatego, że gospodarstwo domowe no, tworzą określone osoby, z reguły to będzie rodzina, czyli ja, żona, dzieci. Może to być również, zgodnie z tym, co jest tutaj napisane, babcia, dziadek i nawet wujek, ciocia, jeżeli wspólnie się utrzymują. To jest jedno gospodarstwo. W związku z tym, skoro to gospodarstwo prowadzą wspólnie, to gospodarstwo jest jedno. A gospodarstwo, jeżeli opłata jest od gospodarstwa, to nie jest to istotne, ile jest lokali, tylko płaci się za gospodarstwo. Tych lokali może być 10. Jak również odwrotnie, z tym, że w drugą stronę ciężko będzie to zweryfikować, bo w jednym mieszkaniu mogą być na przykład 3 albo 4 gospodarstwa. Dlatego, że na przykład ja utrzymuję się sam, mieszkam z rodzicami, a rodzice utrzymują się sami. Albo każdy żyje na swoją rękę. I wtedy mamy 3 gospodarstwa jednoosobowe w jednym mieszkaniu. W związku z tym proponowałbym zastanowić się nad tym, bo możemy tu definicję zrobić, jaką się nam podoba. Na potrzeby tej uchwały można zapisać, że gospodarstwo domowe to mieszkanie i zespół osób. W związku z tym prosiłbym, żeby ktoś się nad tym zastanowił. No, panie prezydencie, ponad 200 osób w urzędzie miasta pracuje, no ktoś mógł nad tym pomyśleć. Bo to miasto będzie musiało to przełknąć. A nie mieszkańcy. Mieszkańcy będą mieli tylko pole do tego, żeby w jakiś sposób manewrować. Nie nazwę tego kombinowaniem, ale to daje pewne pole do lawirowania i przesuwania się. Także bardzo proszę o zastanowienie się nad tym i odpowiedź do tej pierwszej części, o którą pytałem, która wydaje mi się ewidentnie źle zapisana w tym projekcie uchwały.
Dziękuję, proszę o spokój. Więc mamy dwie kwestie. Mamy kwestię definicji gospodarstwa, ale także to, o czym mówił radny Prosiński, interpretację punktu 3 i 4 paragrafu 1. Czy ktoś ze strony prezydenta... Dobrze, możemy przyjąć taką procedurę. Bardzo proszę, radna Wanda Mężyńska.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Jeszcze mam tutaj jeden taki problem, ponieważ się zrodził teraz w myśli w tej chwili, że osoba, właściciel mieszkania może posiadać 2-3 mieszkania i nie w każdym mieszkaniu ma osoby zameldowane, czyli A, albo mieszkający na stanki, studentów, czy zupełnie kogoś innego, jakąś rodzinę, która również wytwarza śmieci. Ale niekoniecznie są zameldowani. Tu też jest wtedy problem określenia gospodarstwa, bo ja jako osoba właściciel na przykład posiadająca 3 mieszkania, więc jestem właścicielką 3 mieszkań. W 2 mieszkaniach nie mam nikogo, ale w jednym na przykład mam studentów i te tak samo wytwarzają śmieci. No i teraz też tutaj jest zagadkowe. Bo i gospodarstwa razem nie prowadzą. Także to też jest taki takie pytanie, na które chcę dać odpowiedź. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, radny Zbigniew Prosiński.
Adwokatem do tego, co koleżanka powiedziała, to akurat reguluje ustawa i z tym nie mamy żadnego problemu z zamieszkiwaniem. Jeżeli lokal jest pusty, za taki lokal się nie płaci. Dlatego, że ustawa obejmuje nieruchomości zamieszkałe. Nieruchomość niezamieszkała nie podlega opłatom, chyba że powstają na niej odpady komunalne. To tutaj się płaci. No niestety, to jest nieruchomość zamieszkała i trzeba zapłacić. No wtedy student jeden czy drugi, to też jest gospodarstwo. Jeżeli zamieszkuje, to jest gospodarstwo. Dlatego mówiłem, że z tej definicji wspólnie utrzymujących się trzeba wykreślić, bo to jest z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Czyli to automatycznie eliminuje studentów. Oni się nie utrzymują wspólnie. Tam nie ma gospodarstwa wtedy wieloosobowego, tak?
Tak, jeszcze coś? Dobrze. Słuchajcie Państwo, bo się jakiś tutaj chaos wdaje. Zaraz spokojnie do tego dojdziemy. Mamy pilne zgłoszenie, tak? Dobrze, radny Jan Bajno.
Nie, panie przewodniczący, to jest odpowiedź tutaj, to co zadał pan radny Zbigniew. Otóż tam się mówi w paragrafie drugim, że że to jest adwocy odnośnie tej wypowiedzi. To jest jako pilne. Bo adwocy nie mam takiego przycisku. Należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę zamieszkałą samodzielnie. Lub druga alternatywa jest. Czyli to lub to. W tym przypadku mieści się w kategorii, mieści się student prowadzący, zamieszkujący samodzielnie. Mieści się w tej kategorii. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę, Rada Bogumiłowicz.
Przewodniczący, Szanowni Państwo. Halo? Tak, już mogę? Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, no bardzo dobrze, że moi przedmówcy poruszyli ten temat, bo rzeczywiście no trzeba tak to wyjaśnić, żeby dla wszystkich to było jasne. Proszę Państwa, mogę? Jedno zdanie, postaram się króciutko. Panie mecenasie, ja to właściwie do Pana. Chcę się upewnić jako radna tego miasta, czy dobrze rozumuję. Gospodarstwem domowym, na moje pojęcie i to, co mam w materiałach merytorycznych, to są osoby wspólnie zamieszkujące pod danym adresem. Więc o żadnych ciociach czy wujkach, którzy mają inny adres zameldowania w dokumentach tożsamości, których jest parę, to nie ma mowy. To te osoby zamieszkują w innym, oddzielnym jakimś tam miejscu, XY na ulicy takiej czy takiej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, proszę Państwa, o jakich my sanatoriach mówimy, że nie, czyli to jest wolne mieszkanie, nie będziemy płacić. Skoro każde mieszkanie, ja rozumiem, że osoby mają kilka mieszkań. I to jest fajna sprawa, nie ma tematu. I te osoby wynajmują te mieszkania. Ale przecież te mieszkania, pięć jest właścicieli, znaczy jeden właściciel załóżmy pięciu mieszkań, prawda? I każde to mieszkanie jest, są opłacane przez te media pod tytułem jakieś gazy, ogrzewanie i tak dalej, i tak dalej. Bo ja nie wiem, proszę mnie popraw Zbyszku, czy dobrze Cię zrozumiałam, bo jak gdyby Ty byś wyłączył tylko opłatę śmieci, że za śmieci to nie płacimy, bo to jest mieszkanie osoby X, która ma tych mieszkań 4, tylko płaci za jedno, a za pozostałe 3 na przykład nie płaci. Ale przecież skoro opłaca wszystkie media pod tytułem tych te, które wymieniłam, to tak samo będzie zmuszona, jako właściciel tych 5 mieszkań, do opłacenia wywozu śmieci. Czy ono jest puste, czy ono jest wynajmowane przez studentów, czy to studenci będą płacić, a będą płacić, czy będzie płacił właściciel tego mieszkania, który jest właścicielem tego mieszkania, aczkolwiek adres zamieszkania ma inny. Ale proszę Państwa, no skoro nie będzie płacił, Pan Prezydent przed chwilą nam powiedział, że nie będzie to jako opłata i usługa, tylko jest to w kwestii podatku. Więc to się nawarci, proszę Państwa, więc w którymś momencie zapuka do tego właściciela i tego mieszkania po prostu komornik. Więc dla mnie to ta definicja jest dość czytelna. Panie mecenasie, proszę powiedzieć, czy ja dobrze rozumiem, czy Pan będzie tu jakieś te poprawki wnosił i uzupełniał wypowiedź chociażby Pana Zbyszka. Czy, no proszę wyjaśnić, bo rzeczywiście, no ja uważam, że radni mają rację, że tu poruszamy ten temat. Mi wydawało się to jasne i czytelne, to co zdążyłam się z materią. Ale skoro radni zadają te pytania, no to proszę mi też wyjaśnić, bo wydaje się, że moja rozumowanie tej materii jest jasne. No bo skoro płacimy wszystkie media, to tak samo musimy płacić opłatę, PAT, podatek śmieciowy. Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę, mecenas Jagielak odpowie.
Może trochę anegdotycznie. Każda definicja niesie ze sobą niebezpieczeństwo. Jest to stara paryża rzymska, która w wielu przypadkach wykluczała możliwość stosowania definicji na określony użytek. Nie ma czegoś takiego, poza typologią, żeby w jednej definicji ująć wszystko, co jest możliwe do ujęcia i stworzyć taki stan faktyczny w treści zapisu, że zmieści się każda sytuacja, jaką sobie wymarzymy. To jest nierealne i to jest fantasmagoria. Tego nie ma. Stąd też tworzy się na użytek określonych sytuacji definicje cząstkowe, mające tylko i wyłącznie znaczenie na określonej gruncie. na gruncie tej ustawy autorzy przyjęli taką definicję, uznając, że jest ona najkorzystniejsza dla mieszkańców. Nie dla urzędników, ale dla mieszkańców. I to była zasadnicza różnica w podejściu do tej kwestii. Odpowiadając na pytanie, na intencję tego pytania, proszę zważyć, że w sytuacji kosztów ogólnych spółdzielni mieszkaniowej, owszem, jest wiele kosztów, także i sprzątania, ale jeżeli nie, lokal jest pusty, spółdzielnie nie mogą kosztów wywozu nieczystości umieszczać dla tej osoby w pasku wysokości czynszu. Jest to niemożliwe z punktu widzenia ustawy o spółdzielniach. Tego się nie robi. Tego nie można nawet robić. Bo to w tym momencie jest nienależne świadczenie. Nie mylmy pojęcia z ogrzewaniem mieszkania, które wiąże się z właściwą eksploatacją budynku i z tym, że własność w tym przypadku centralnego ogrzewania to nie własność lokatora, to jest własność spółdzielni. I przepisy dotyczące technicznego wykorzystania budynku mówią wyraźnie. Nie ma możliwości zakręcenia kaloryferów w mieszkaniach. To jest zabronione. Sądy już to rozstrzygnęły. Nie może sobie lokator, sąsiad zakręcić, dlatego że ciepło polega na tym między innymi, że po prostu w tym przypadku sąsiedzi ogrzewają lokal sąsiada. Co też jest niedopuszczalne. Więc nie mylmy tych pojęć. One nie mają ze sobą żadnego związku. My mówimy tylko i wyłącznie o kwestii związanej z usuwaniem nieczystości. To tyle w tym punkcie.
Dobrze, dziękuję. Ad vocem Rada Bogumiłowicz.
Panie Przewodniczący. Mili Państwo, to Wam się rozświetliło. Dziękuję Panie Mecenasie. Proszę Państwa, więc rzeczywiście ta ustawa będzie kapitalnym tematem do tak zwanych sytuacji pomówień. I to jest sprawa pewnie Urzędu Skarbowego, bo kwestia pustych mieszkań, proszę Państwa, one nie są puste. I zaraz będą właśnie donoszenia, że tam mieszkają studenci, czy się wynajmuje, czy ktoś tam, bo będzie przykro takiej babci płacić te załóżmy 16 zł, a tam reja studentów i nie będą tych śmiesznych 16 czy iluś złotych płacić. Więc się rzeczywiście sprawa nam rozświetliła, że będzie big problem z tym i z donoszeniem przez tak zwanych życzliwych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ad vocem radny Zbigniew Lipski. Bardzo proszę.
Wysoka Rado, myśmy dyskutowali wcześniej dużo na temat tej ustawy śmieciowej, ale doszło do tego, żeby stwierdzić, co to jest gospodarstwo domowe. I dzisiaj ta definicja gospodarstwa domowego wyraźnie mówi, że to jest przez gospodarstwo, rozumie się, prowadzone przez osobę zamieszkałą samodzielnie lub zespół zamieszkałych razem. I tak jak pan mecenas mówi, to jest czytelne jak woda. Natomiast teraz oczywiście na administratorach czy zarządców nieruchomości padnie określona odpowiedzialność. Bo żeby stwierdzić w deklaracji, ktoś mieszka czy ktoś nie mieszka, to jest odpowiedzialne. W związku z tym dochodzi dodatkowe zadanie dla zarządcy nieruchomości, a więc dla mnie, bo ja będę podpisywał deklarację, żebym pobrał oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, tam jest takie oświadczenie, że w tym lokalu nikt nie zamieszkuje. Natomiast to jest jedne, to jest pobranie oświadczeń i stwierdzenie nie zamieszkuje, zamieszkuje. Również te mieszkania, które są niezamieszkiwane, muszą być poddane określonej kontroli, czy są podnajmowane, czy nie podnajmowane. I w tym, to jest tylko utrudnia pracę administratorom i zarządcom. Natomiast ja osobiście się cieszę z tego, że ten zapis gospodarstwo domowe się znalazł, bo no, państwo pozwoliło ludziom, że mogą mieć więcej jak jedną nieruchomość. I w związku z tym niekoniecznie ten, który ma jedno czy dwie nieruchomości, musi ją wynajmować. I dlatego jest to, to określenie dla mnie jest, jako dla zarządcy nieruchomości, jest bardzo przydatne. I to skonsultowałem również z panią skarbnik, że wygodnym a wręcz odpowiedzialnym dla mnie jest pobranie określonych oświadczeń od ludzi, którzy mają wolne lokale. Bo muszę, inaczej tego nie zrobię. Muszę mieć takie oświadczenie, że on składa, że, bo tak bym codziennie, co tydzień musiał do niego latać. A tak pod odpowiedzialnością składa, że nie, ale jeśli zamelduje, czy wprowadzi, czy podnajmie, poinformuje spółdzielnię, że będzie podnajmował i wtedy wprowadzamy go do tego, że będzie płacił te śmieci.
Dziękuję. Bardzo proszę, radna Elżbieta Robczyńska.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mniej więcej w tym samym temacie, który poruszył w swojej odpowiedzi pan radny Lipski. Otóż w moim pojęciu to my powinniśmy podchodzić do tego pod względem podatkowym i abonamentowym. Jeżeli ja mam nieruchomość, a tych lokali, tych aktów notarialnych mam na 5 mieszkań, to ja jako właściciel tych lokali odpowiadam, czy powstaje zobowiązanie wobec miasta, czy nie. I koniec. I nie powinniśmy tego rozwijać, bo nie dojdziemy w ogóle do porozumienia. Natomiast jeżeli chodzi o wątpliwości, które zaprezentował pan radny Prosiński, to ja uważam, że w deklaracji jest dosyć jasno przedstawione te informacje, które należy uwzględnić, ponieważ podany jest właściciel nieruchomości i w punkcie 24 jest wyraźnie napisane, że we wskazanej nieruchomości znajduje się gospodarstwo jednoosobowe. I to wypełniają tylko ci ludzie, którzy mieszkają no, pojedynczo. Dla mnie to jest jasne. Ale proszę Państwa, to tak chciałam się podzielić z Państwa swoimi spostrzeżeniami. Natomiast mam pytanie do pana mecenasa. Z racji tej, że ilu radców, tyle może być opinii prawnych, chciałbym uzyskać odpowiedź, dlaczego wszystkie projekty uchwał zostały podpisane przez pana Jagielaka, a uchwała, nad którą debatujemy w tej chwili, przez pana radcę prawnego Pisarenko. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panie mecenasie, czy jest pan w stanie odpowiedzieć na tak postawione pytanie? Bardzo proszę.
Na tak postawione pytanie. W całej sypalni dla pani radnej Radczyńskiej nie ma dobrej odpowiedzi. No tak, tak się to ułożyło. Te uchwały nie były jednakowo w czasie procedowane. Akurat ja zostałem doproszony do kwestii i gospodarki i śmieciami, jak to już w tej chwili mówimy. Natomiast proszę wybaczyć pani radno, ale ja nie zajmuję się gospodarką komunalną. Jestem specjalistą od nieruchomości i wielu innych rzeczy, ale nie akurat gospodarki komunalnej w tym znaczeniu. Natomiast jako doproszony zajmowałem się tymi rzeczami, które podpisałem. W tej kwestii, która jest związana z ustaleniem stawek, byłem poproszony tylko jako doradca, natomiast pilotował ją inny mecenas.
Dziękuję bardzo. Proszę, radny Zbigniew Prosiński.
Panie mecenasie, ja nadal chciałbym, żeby odniósł pan się do tego paragrafu pierwszego, punkt 3 i 4 oraz chciałbym odnieść się do wypowiedzi przewodniczącego Zbyszka Lipskiego. Otóż no, wydaje mi się, że wspólne utrzymywanie się, to pojęcie, o którym mówiłem, wcale nie ułatwia sprawy, tym bardziej administratorowi. Gdyż o ile w rodzinie jest to żaden problem, o tyle jeżeli wynajmuje się mieszkanie bądź zamieszkują osoby, które rodziną nie są, one się wspólnie nie utrzymują. W związku z tym wyklucza się im od razu możliwość tworzenia wieloosobowego gospodarstwa domowego. Prawda?
Tak.
Śmieci tworzą, ale skoro cztery osoby w rodzinie mogą być gospodarstwem wieloosobowym, dlaczego dwóch, trzech studentów nie może być gospodarstwem wieloosobowym? Wtedy, no o to chodzi, może być, ale wtedy będziemy mieli wypadek. Nie może być, bo wspólnie się na przykład nie utrzymują. Proszę mi wskazać studentów, którzy pochodzą z różnych miejsc przeważnie i wspólnie się utrzymują. No, ja takiego czegoś nie widzę. To jest, wydaje mi się, dosyć istotne. Bardziej istotne niż to, czy tam ktoś mieszka, czy nie. Bo to, że mieszka za gospodarstwo jednoosobowe. W związku z...
Jeszcze raz, bo ja nie słyszę Beniu. Kochani, ja mogę wprowadzić ograniczenia, no ale to jest temat, który jest ważny i już Zbyszek mówił 4 razy, już więcej nie będzie mówił. Dobrze będzie według statutu. Zbyszek jeszcze jedną swoją wątpliwość wyraził.
Bardzo proszę, zanim jeszcze mecenas się ustosunkuje, radny Maciegła.
Znaczy, panie prezydencie, my naprawdę nie dlatego o tym mówimy, żeby coś utrudniać, tylko żeby potem to ułatwić. Bo tak, w deklaracji mówimy o lokalach mieszkalnych. W sprawie wyboru metod ustalenia mówimy o gospodarstwach domowych. Proszę przeczytać, w deklaracji mówimy o lokalach mieszkalnych. Tak? Ale de facto, jeśli tak jak prezes Lipski mówi o tym, że on ma łatwiej od gospodarstw, no proszę bardzo, tylko jak ma wymagać deklaracji od gospodarstwa domowego, jak tu się mówi o lokalach? No to przeczytaj deklarację. Sam początek mówimy o lokalach mieszkalnych. Mówiliśmy w ogóle o całych opłatach od lokali mieszkalnych. Dlaczego nie można do tej definicji gospodarstwa włożyć lokalu mieszkalnego i przestać tam pisać o tym, że wspólnie tam łożący, jak tu jest, utrzymujący się? To nie musi tak być. Nam chodzi o opłaty od gospodarstw w lokalach, w naszym mieście. I przecież można to ująć w taki sposób, żeby to mówiło jednoznacznie o tym, że chodzi o lokale zamieszkałe. Przez jedną osobę bądź wiele osób, wcale nie muszących tworzyć rodziny.
Dziękuję. Bardzo proszę, radny Janusz Mieczkowski.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, bardzo łatwo jest kontestować, że tak powiem, bardzo łatwo jest kontestować zapisy z powodów no, naturalnych. No. Zawsze łatwiej wkładać patyk w szprychy niż powodować, żeby one się dobrze kręciły. Ja proponuję, żebyśmy no, przedstawili konkretne rozwiązania jakieś, czyli propozycje. Skoro propozycje, adresuję to do tych, którzy kontestują, nie pozostawiając dalej sprawy do rozważenia. Więc rzeczywiście tutaj można do tej definicji gospodarstwa mieć uwagi. Mi osobiście wydaje się, że takim wyróżnikiem gospodarstwa to jest adres. Umiejscowienie. Adres, konkretny adres po prostu. I myślę, że jeżeli na potrzeby tutaj tej naszej uchwały, czy tych uchwał, w jakiś sposób wpleciemy tę informację, to nam pewne sprawy się uczytelnią. Moja propozycja jest następująca. Chociaż to nie będzie idealna definicja gospodarstwa. Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć zaewidencjonowane, zarejestrowane pod jednym adresem gospodarstwo prowadzone przez osobę zamieszkałą samodzielnie lub zespół razem zamieszkałych osób. Kropka. Tym sposobem stawimy taki wyróżnik, jakim jest konkretny adres. I tutaj odejdziemy od problemu lokali, bo lokal to jest pod konkretnym adresem. Kwestia zamieszkania czy niezamieszkania. Jeżeli ktoś w tym lokalu będzie zamieszkiwał, no to w myśli definicji będzie tworzył gospodarstwo. Natomiast jeśli lokal nie będzie zamieszkany, to oczywiście tutaj tej odpłatności nie będzie. Zwracam jeszcze uwagę na jedną rzecz. Deklarację wypełnia właściciel nieruchomości lub w jego imieniu, zdaje się, tam inne osoby, reprezentanci, a nie studenci. Więc w tym konkretnym przypadku no, właściciel będzie musiał zadeklarować. Oczywiście może oszukać, ale to jest też jakby inna sprawa. W związku z powyższym, no ja sugeruję osobiście, aby, ale proszę uwagi, konstruktywne tym razem, czyli coś w zamian za coś. Proponuję, aby poprzez gospodarstwo domowe rozumieć zaewidencjonowane, zarejestrowane pod jednym adresem prowadzone gospodarstwo prowadzone przez osobę zamieszkałą samodzielnie lub zespół zamieszkałych osób. Kropka. Dziękuję.
Dziękuję. Czy to będzie wniosek formalny o zmianę treści projektu uchwały?
Ale co ty się dzieje? Z uwagi na razie. Bo...
No nie, no ja dlatego proponuję tak właśnie, żeby trochę przyspieszyć tą dyskusję, to ja będę się przychylał do tego, o czym kolega Janusz powiedział we wstępie. żeby swoje uwagi konkretyzować wnioskami formalnymi, bo takie gadanie do niczego nie doprowadzi. Jeżeli ktoś uważa, że definicja zawarta w projekcie uchwały jest zła, to bardzo bym prosił uprzejmie, żeby nie czekał na to, aż prezydent wymyśli inną definicję w trakcie sesji, tylko żeby złożył właściwą jego zdaniem definicję. Ja tylko chciałem radnym tak woli pomyślunku powiedzieć, że projektodawcą i wnioskodawcą dzisiejszej uchwały jest prezydent. Prezydent miasta jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu gospodarki i odpadami i on będzie ponosił odpowiedzialność, jeżeli ten system nie będzie funkcjonował i nie będzie przynosił odpowiednich korzyści. Jeżeli prezydent twierdzi, że ta definicja jest jemu do właściwego systemu przydatna i właściwa i się pod tym podpisuje, to bierze na siebie odpowiedzialność. Jeżeli my tą definicję zmienimy, a system nie wypali, to prezydent powie, że to Rada swoją decyzją rozwaliła system gospodarki nieruchomościami, więc nie wychodźmy przed szereg, nie bierzmy na siebie odpowiedzialności za coś, za co nie musimy brać w tym momencie. I, a jeżeli ktoś tutaj chce nowe definicje wprowadzać, to niech się przedłoży, no ja nie gada, bo gada, no. Bardzo proszę, radna Grzymała.
Dziękuję uprzejmie. Chciałbym tu zwrócić kolegom radnym, taki jest odnośnik w punkcie D2. I dane nieruchomości u góry jest dwójeczka, moment, ale tam jest zawarte w tym, że dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację i to jest podstawa. To, że może mieszkać 10, 20, można mieć 20, 30 lokali, do każdej trzeba będzie złożyć odrębną deklarację i to wszystko, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę o spokój. Umówiliśmy wypowiedzenie się swobodne. Bardzo proszę o spokój, radna Alicja Konopka.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja odnośnie wniosku sympatycznego kolegi Janusza. Wydaje mi się, że to Janusz nam jeszcze bardziej skomplikuje sytuację, bo taki jest zapis to w tej chwili. I pozostać na tym, bo co to znaczy zaewidencjonowane, gdzie? Jeżeli ktoś jest niezameldowany, bo nie ma obowiązku meldunku, to gdzie my będziemy szukać, co to znaczy zaewidencjonowane? Także wydaje mi się, że twoja myśl jest taka sama, jak zawarta w paragrafie drugim definicji i wydaje mi się, że już chyba raczej nie ma co komplikować. Przepraszam bardzo, już nie odzywam się w tej kwestii.
Dziękuję bardzo. Proszę, mecenas Jagielak.
Chciałbym nawiązać do wypowiedzi pani radnej Alicji Konopka. Zdanie jest poprawne, tylko jest tam błąd. Otóż obowiązek meldunkowy istnieje dalej, nie został wycofany. Natomiast nie ma sankcji za jego niedopełnienie.
Momencik, jeszcze raz radny Jan Bajnow chciał się zgłosić, tak, ad vocem. To bardzo proszę czerwonym. Natomiast ja bym prosił o właśnie Zbyszka, żeby już 4 razy głos zabierał, wszyscy znamy. Telekonferencja. No i o, Janek się bardzo dobrze. Bardzo proszę, radny Andrzej Wojtkowski.
Panie Przewodniczący, jedno pytanie na początek, jedna rzecz na początek odnośnie tego, co w tej chwili długo rozmawiamy. Ja tak przeskoczyłem do tej deklaracji, bo o tym też mówimy. Tam nie ma napisanego zdania, że w danym lokalu w tej deklaracji nikt nie zamieszkuje. A mi się wydaje, że jeśli takie deklaracje będą wysyłane do mieszkańców miasta Łomży, każdy będzie musiał coś napisać. Takiego punktu, że w tym lokalu, idąc w tokiem myślenia, że ktoś ma 5 lokali, tak żeśmy przed chwilą mówili, czy 2, czy 3, w deklaracji nie ma, nie wiem, może ja tego nie rozumiem, ale tam nie ma w deklaracji tego. Natomiast chciałem taki wniosek zgłosić, bo my tu długo dyskutujemy, rozwodzimy się, radni między sobą, może wreszcie ktoś, czy pan prezydent, czy pan mecenas, zajęłby stanowisko w tej sprawie. O to bardzo proszę. Żebyśmy już, bo wszyscy o tym samym mówimy długo. Dziękuję bardzo.
Tak, dziękuję. Myślę, że na koniec chyba pan prezydent powinien zająć ostatecznie głos w tej sprawie. Bardzo proszę, pan prezydent Czerniawski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak widzimy, jakie są trudności, jakie ogromne kłopoty, jakie różnice zdań niesie z sobą ustawa, tak zwana ustawa śmieciowa. Chciałem Pani Rady Prosiński prosić o uwagę. To nie jest tak,
że w urzędzie 200 pracowników ma pracować nad tą ustawą. No to jest fakt, że tylu pracuje. Natomiast w dziale ochrony środowiska w zasadzie jest jedna osoba, pani Plona, jeszcze ma do pomocy drugą osobę. To jest ta skala problemów. Natomiast pana uwaga, no nie chcę jej komentować. Bo 200, nie, ja rozumiem, że pan to zaadresował pod moim adresem, że mając 200 pracowników, że wymyślił złote jabłko. Sejm liczy 460. Senat 100. Więc 560 plus biura legislacyjne. W Sejmie, w Senacie, w rządzie. Także wie pan, bardzo bym prosił, aby mając oczywiście krytyczne uwagi do pracy urzędu, ale nie dyskredytować również ludzi pracujących w tym urzędzie. Natomiast pan wielokrotnie wypowiadał się na temat tej ustawy. Aktywnie pan pracował w zespole pana prezydenta Dobosza. Ja oczekiwałem od pana, powiem szczerze, po wczorajszej na przykład rozmowie z panem prezesem Jerzym Brodziukiem, który właśnie powiedział mi jedno zdanie, ogromnie się cieszy, że ta definicja się wreszcie w deklaracji znalazła. To jeżeli miał pan, a miał pan czas i ma pan ogromną, jak widzę, wiedzę, zdefiniować i przedłożyć normalną poprawkę do rozstrzygnięcia Wysokiej Rady. To jest pierwsze. Staraliśmy się tak przygotować projekty tych uchwał, aby przynajmniej w minimalny, powiedziałbym, minimalny sposób wreszcie zrozumieć ustawę sejmową. I decyzję, proszę zauważyć, dwa ośrodki władzy. Wojewoda nie kwestionuje naszej ustawy, uchwał. RIO kwestionuje. Trzeba być, nie wiem, geniuszem, aby przewidzieć wcześniej, kto co myśli. I kto jak interpretuje dzisiaj prawo i ustawę w Polsce. Ja nie chcę bronić żadnego tu zapisu. Jeżeli Wysoka Rada i Państwo Radni macie lepsze, bardziej doskonałe, pod warunkiem, że zgodnie z tą ustawą propozycję zapisu przyjmuję absolutnie. Ale panie przewodniczący Rycki, ja jestem gotów zgłosić autopoprawkę odnośnie tej definicji, bo ja w ogóle nie rozumiem pana posła Prusińskiego przepraszam bardzo. Jednak kilkanaście lat swoje robi. Pana radnego Prusińskiego. Ja panu też życzę. Teraz w Sejmie można wszystko, tak żeby pan. Tak nie do końca rozumiem, nie wiem jak odpowiedzieć. Bardzo bym prosił pani pana dyrektora Kułagę, czy panią Plonę, jakie są sprzeczności w pierwszym paragrafie, w punkcie trzecim i czwartym. Po prostu nie zrozumiałem tego, od razu mówię. Więc nie odnoszę się do tych uwag. Natomiast jeżeli chodzi o definicję gospodarstwa, proszę bardzo. Autopoprawka brzmiałaby następująco. Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć lokal zamieszkały samodzielnie lub przez zespół razem zamieszkałych i wspólnie utrzymujących się osób. Panie radny, ani pan prezes Lipski, ani pan prezes Brodziuk, ani dyrektor Kułaga, mówię o budynkach wielorodzinnych, nie będzie składał deklaracji w imieniu studentów, tylko będzie składał deklarację w imieniu właściciela tegoż lokalu. A co właściciel lokalu czyni? Czy go wynajmuje 10 czy 5 osobom, czy małżeństwu? To już jest sprawa suwerenna właściciela danego lokalu. Więc jeżeli byłaby akceptacja tej autopoprawki, jestem gotów, panie przewodniczący, ją podpisać i przekazać panu. Tylko chcę zapytać, czy
Ale to jest...
Tak?
Jak to ma brzmić? Jak to ma brzmić, panie prezydencie?
Jeszcze. Czytam raz jeszcze.
Tutaj na tym poprawić to.
Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć lokal zamieszkały samodzielnie lub przez zespół razem zamieszkałych i wspólnie utrzymujący się osób.
Lokal zamieszkały samodzielnie lub...
Nie, musi być. Musi być.
Bo takie były uwagi... Tak, tak. W dyskusji. Ja nie uczestniczyłem w posiedzeniu rejonowej...
Lub... No nie, dalej.
Proszę bardzo, ja przekazuję już. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję. Tutaj proszę o spokój, bo się jakiś harmider zrobił. No to ja jeszcze odczytam tą poprawkę zaraz. Żeby było nad czym dyskutować. Autopoprawka prezydenta brzmiałaby: poprzez gospodarstwo domowe należy zrozumieć lokal. I tutaj jest taka uwaga stylistyczna.
Nie, to jest lokal. To jest...
Ale to jakbyście Państwo mnie słuchali, żebyśmy nie ruszali nic.
Ja bym nic nie ruszał w tym, co było.
Szanowni Państwo, proszę o spokój. Więc procedura wygląda w ten sposób. Każdy radny ma prawo zgłosić wniosek formalny o zmianę w projekcie uchwały. Taki wniosek nie wpłynął, więc na razie nie ma nad czym głosować. Prezydent pod wpływem dyskusji zgłasza autopoprawkę, która brzmi: poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć lokal. W tym, że tutaj była taka uwaga, nie zamieszkały, a zamieszkany, żeby to było stylistycznie poprawnie. Samodzielnie lub przez zespół razem zamieszkałych i wspólnie utrzymujących się osób. Ta pana prezydenta autopoprawkę już widzę, że wzbudza kolejne uwagi. Więc panie prezydencie, dobrego się nie poprawia. Jak pan już coś napisał, to już niech pan się nie poprawia, bo to już zupełnie spowoduje chaos. Dokładnie. Więc ja proponuję tak. Pan prezydent wycofa tą poprawkę.
Bo prawidłowo.
No już.
Panie przewodniczący, pan ma ogromny wpływ również na mnie, więc wycofuję.
No wiem, panie prezydencie, wiem, tak na mieście mówią, tak mówią na mieście. Tak, czuję się po prostu taki wpływowy. I teraz udzielam głosu panu radnemu Zbyszkowi Prosińskiemu, który został wywołany w dyskusji, więc ma prawo się do tego odnieść.
Szanowni państwo, panie prezydencie, moje uwagi nie były po to, żeby panu dokuczać, a żeby panu pomóc, bo to pan się będzie martwił, jak zabraknie panu pieniędzy i pan będzie później gdzieś ich musiał poszukać. A co do po raz kolejny zwracam do tego paragrafu pierwszego, pan też o nim wspomniał, może w końcu ktoś się wypowie na ten temat, dlatego że mówiłem, że punkt trzeci konsumuje punkt czwarty z paragrafu pierwszego. W związku z tym, no moim zdaniem prawda, dlatego że gospodarstwo jednoosobowe to jest również gospodarstwo domowe. A musimy tu rozgraniczyć gospodarstwo wieloosobowe od gospodarstwa jednoosobowego. Dziękuję.
Tak, ale spokojnie. Zbyszek zadał pytanie, zaraz otrzyma odpowiedź. Nie przekrzykujmy się. W imieniu pana prezydenta pani skarbnik chce odpowiedzieć na te wątpliwości. Bardzo proszę, Grażyna Kołodziejska.
Panie przewodniczący, państwo radni, spróbuję wytłumaczyć tu wątpliwość pana radnego. W paragrafie pierwszym punkt trzeci mówi, iż ustala się niższą stawkę za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, tak? Wszyscy płacą określone stawki odbierane w sposób selektywny. Punkt czwarty mówi wprost, że jeżeli są zbierane w sposób selektywny, tak? A są to gospodarstwa jednoosobowe, wówczas zastosowano zniżkę. Co mi jest niezrozumiałe, może inaczej.
Dobrze, bardzo proszę, radny Zbigniew Prosiński.
Według mnie sentencja tych punktów w jednym i w drugim punkcie, trzecim i czwartym, ustala się niższą stawkę, tak? W pierwszym punkcie, w drugim też. Trzeci i czwarty.
Tylko jednorodzinne.
Jednoosobowe. A czy gospodarstwo domowe z punktu trzeciego to nie jest też gospodarstwo jednoosobowe?
Nie.
Dobrze, ale to tak się nie przyczykujmy. Wyjaśnijmy tą wątpliwość raz i ostatecznie. Prezydent Czerniawski.
Panie Przewodniczący, ja prawie... Przepraszam, Panie Radny, no trochę jestem starszy od Pana, ale na razie Pan mnie nie zawodzi. Kto był wnioskodawcą tego punktu czwartego?
Domowego jednoosobowego i to o co mu chodzi.
No. Kto był wnioskodawcą? Prezydent?
Ale on o tym nie mówi.
Ale o co chodzi?
Ponieważ rzeczywiście, no ma pan rację, ja to Zbyszku na zasadzie dobrego zdania ustępuję sobie, bo już piąty czy szósty raz będziesz wybierał. Dobrze, Zbyszku, ostatni raz.
Panie prezydencie, oczywiście, że ja się od tego nie zbraniam, z tym, że według mnie powinno być w punkcie trzecim od gospodarstwa wieloosobowego w zabudowie jednorodzinnej, dlatego że to, co mówiłem, niech wypowie się na ten temat radca prawny. Czy gospodarstwo jednoosobowe nie jest gospodarstwem domowym? Jest. Gospodarstwo wieloosobowe nie jest gospodarstwem jednoosobowym. Proszę o odpowiedź radcę prawnego, bo już chyba czwarty raz o to proszę. Jeden punkt konsumuje drugi, w związku z tym trzeba to rozdzielić.
Prościa, będziecie wysłuchani. Panie mecenasie.
Ale i tak wam nie dadzą.
Przepraszam za ten skręt, ale to tak na marginesie. Wysoka Rado, Szanowna Rado, i niech się powtarza. A treść tej uchwały była analizowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W takim kształcie, jak to jest, tak myśmy to powtórzyli. Powodem wyłącznie uchylenia tej uchwały był fakt, że nie weszła ona w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Więc nie poprawialiśmy na zasadzie, o której tu już była mowa na tej sali, że nie da się poprawić dobrego, bo nigdy nie wyjdzie lepszy. W tym przypadku jest to tylko powtórzenie. Ja nie chcę tworzyć tutaj tych stres semantycznych, bo to nic nie da. Nic naprawdę nie da.
Dobrze, dziękuję. Ja tylko powtórzę wolę przypomnienia, że do mnie żadne wnioski formalne nie trafiły. Dobrze, proszę, spokój.
Przystępujemy do głosowania.
Nie widzę żadnych innych zgłoszeń, zamykam dyskusję. Czy jest wniosek formalny? Nie ma.
No jest, nie ma.
Zamknąłem dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosować będziemy projekt uchwały zawarty w druku 496A. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania.
Już głosowanie jest.
I głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wyświetlenie wyników głosowania. Za 17, przeciw 1, wstrzymało się 3, głosowało 21. Stwierdzam, że Rada uchwała podjęła. Przechodzimy do realizacji punktu drugiego, podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i gospodarowania tych odpadów. Druk 496B, wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej. Czy pan prezydent? Nie ma takiej potrzeby. Zaczynamy od opinii komisji. Bardzo proszę, wiceprzewodniczący Henryk Piekarski.
Komisja Gospodarki Komunalnej w dniu dzisiejszym zapoznała się z wnioskiem, projektem uchwały zawartej w druku 496b i po przeprowadzonej dyskusji, wysłuchaniu wyjaśnień, 12 głosami za i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, Radna Lidia Tarczyńska.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, z racji tej, że nie jestem w Komisji Gospodarki Komunalnej, przygotowując się na dzisiejszą sesję, chciałam Państwa zapytać odnośnie projektu uchwały, ten druk 496b w paragrafie 5. Napisane jest, że odpady remontowo-budowlane powstałe w wyniku robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłaszane do organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgromadzone w specjalnie zamówionych u przedsiębiorcy pojemnikach, odbierane będą w ciągu 48 godzin od zgłoszenia potrzeby ich odbioru. Pytanie jest, czy za darmo, a jeżeli nie, to w jakiej cenie? Prosiłabym o wyjaśnienie, ponieważ na dzisiaj nie mam odpowiedzi na to pytanie.
Dziękuję, tak. W imieniu, tak? Prezydenta? Dyrektor Kułaga, tak? Nie, to nie ma takiej potrzeby, no to pan prezydent się zgłosi. A odpowie pan dyrektor Kułaga, bardzo proszę.
Znaczy te odpady zgodnie z intencją ustawy mają być odbierane nieodpłatnie przez przedsiębiorcę, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Jest to zapis taki ustalający zasady, na jakich ma się to odbywać, ponieważ to są takie działania niepermanentne, nieciągłe, trzeba tutaj zgłaszać. Dlatego też ten przedsiębiorca musi mieć czas na zorganizowanie tego transportu i będą one odbierane nieodpłatnie.
Tak, bardzo proszę, radna Edyta Śledziewska.
Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, w paragrafie 4, punkcie 1 wkradł się chyba błąd, który należałoby poprawić. Meble i inne odpady wielkogabarytowe. Chodzi o wielkogabarytowe, tak? To tylko taka drobna uwaga techniczna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? I widzę, dziękuję, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Głosowanie projektu uchwały zawarty w druku 496b. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. I głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wyświetlenie wyników głosowania. Za 17, przeciw 0, wstrzymało się 0, głosowało się 17. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Przechodzimy do realizacji punktu 3, pociąg uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża, druk 496C, wiodące Komisję Gospodarki Komunalnej. Bardzo proszę, zaczynamy od opinii komisji. Wiceprzewodniczący Henryk Piekarski.
Komisja Gospodarki Komunalnej w dniu dzisiejszym zapoznała się z wnioskiem i projektem uchwały zawarty w druku 496B. I po przeprowadzonej dyskusji, wysłuchaniu wyjaśnień, w wyniku głosowania 11 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym, zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Głosować będziemy projekt uchwały zawarty w druku 496. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. I głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Co tam, Macieju? Ale to zawsze może się dopytać jeszcze, no. Chyba, że to taki wywracający pytanie. Bardzo proszę o wyświetlenie wyników głosowania. Za 17, przeciw 0, wstrzymało się 0, głosowało 17. Stwierdzam, że uchwała podjęła. Przechodzimy do realizacji punktu 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk 496-496D, wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej. Zaczynamy od opinii komisji. Bardzo proszę, wiceprzewodniczący Henryk Piekarski.
Gospodarki Komunalnej w dniu dzisiejszym zapoznała się z wnioskiem, projektem uchwały zawartym w druku 496D i po przeprowadzonej dyskusji i wysłuchaniu wyjaśnień 12 głosami za i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i otwieram dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Głosować będziemy projekt uchwały zawarty w druku 496D. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. I głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wyświetlenie wyników głosowania. Za 18, przeciw 0, wstrzymało się 0, głosowało 18. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Przechodzimy do realizacji punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Druk 496-496-E, wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej. Zaczynamy od opinii komisji. Bardzo proszę wiceprzewodniczący Henryk Pietarski.
Komisja Gospodarki Komunalnej w dniu dzisiejszym zapoznała się z wnioskiem i projektem uchwały zawartym w druku 496E i po przeprowadzonej dyskusji i wysłuchaniu wyjaśnień w wyniku głosowania 12 głosami za i jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, radny macie głos.
Dziękuję bardzo. Ja co prawda miałem pytanie do w regulaminie, bo chodziło mi po prostu o osoby, ale to przy deklaracji też może się takie pytanie zdarzyć. O osoby prowadzące działalność w swoich domach, mieszkaniach. W regulaminie jest zapis o tym, że właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych w terenie nieruchomości nie rzadziej niż raz w tygodniu. Z tym, że chodzi mi o osoby, które prowadzą tam, gdzie mieszkają. Czy będzie to w jakiś sposób rozwiązane? Bo w deklaracji czegoś takiego też nie ma. Bo wiem, że inna ustawa, znaczy inna, ta uchwała dotyczy osób, które mieszkańców, którzy zamieszkują, nie prowadzą działalności, ale mamy sporą grupę osób, wystarczy w ewidencję naszą spojrzeć, które w tym samym miejscu zamieszkują i prowadzą działalność. Dziękuję.
Tak, czy ktoś się ustosunkuje? Pan prezydent Czerniawski, bardzo proszę.
Panie kierownik Ploner.
Bardzo proszę, pani kierownik, zapraszamy. Tutaj do mównicy. Bardzo proszę.
Wyjaśniając tę kwestię, to na tym etapie przyjęliśmy zasadę i jest uchwała tylko i wyłącznie o objęciu mieszkańców, czyli nieruchomości zamieszkałych. W przypadku, gdybyśmy mieli realizując te uchwały i te, tylko dotyczy osób mieszkających i mieszkań. Wszystkie obiekty i nieruchomości zamieszkałe, w których nie zamieszkałe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, będą obsługiwane w zakresie wywozu odpadów na zasadzie dotychczasowych umów, czyli ustaw, czyli indywidualnych umów z firmami prowadzącymi działalność. Dopiero w następnej wymagana będzie druga uchwała o objęciu systemem, przewidujemy to zaproponować Państwu w następnym etapie jako rozbudowę tego systemu o nieruchomości bądź osobne, na których prowadzona jest działalność, bądź wspólne nieruchomości i wtedy można będzie na tym etapie jest to, że tak powiem, wymagana będzie osobna, indywidualna umowa na odbiór odpadów komunalnych.
Proszę, proszę.
Ja tylko tak gwoli ścisłości, bo tak, patrząc na regulamin, osoba prowadząca działalność musi przynajmniej raz w tygodniu mieć podpisaną umowę na wywóz odpadów. Jeśli prowadzi tą działalność w miejscu zamieszkania, to oprócz tego płaci normalnie zgodnie ze złożoną deklaracją, czyli płaci podwójnie. Znaczy podwójnie, no oczywiście mówimy o odpadach komunalnych. Nie, ja nie mam o to pretensji, absolutnie. Bo mówimy o odpadach wytwarzanych w gospodarstwie domowym, a co innego odpady wytwarzane z działalności gospodarczej.
Ale tak, ten zapis, przepraszam, jeśli już można, tak? Ten zapis w regulaminie to jest taki tylko porządkujący, żeby i on nie określa w jaki sposób tylko, żeby, bo regulamin dotyczy wielu różnych spraw, nie tylko, jak panowie, państwo radni widzieli, dotyczy wielu różnych spraw, nie tylko usuwania odpadów komunalnych, ale również, nie wiem, no, sprawy psów, deratyzacji i wielu, i nie tylko wyłącznie osób zamieszkałych, czyli mieszkańców. Dotyczy również...
Przedsiębiorców. Ja wiem, tam jest mowa o odpadach płynnych.
Ten zapis jest taki ogólny, żeby nie umknęło, że może nie muszą, tak? Więc stąd ten ogólny zapis, tak? Dobrze. Ale to
dobrze,
w tym zakresie tylko.
Dziękuję bardzo. Proszę, Dan Andrzej Westkowski.
Szanowni Państwo, ja chciałem zapytać te pytanie, które wcześniej tam zadałem, bo deklaracji ja nie widzę odzwierciedlenia w tym, natomiast jak to się ma, bo znaczy, ma do mieszkań, które są niezamieszkałe, bo cały czas mówimy o zamieszkałych, natomiast jest adres w punkcie D1 jest adres deklaracji zamieszkania, a czy nie powinno być zamieszkania, myślnik, zameldowania, bo to jest też istotne, czyli mieszkańcy, którzy nie zamieszkują swoich mieszkań, nie będą płacić za odpady, gdzie to jest ma odzwierciedlenie, czy to dodatkowe oświadczenia muszą pisać, czy to następna biurokracja, czy to po prostu. Takie pytanie.
Tak, pani kierownik.
Ja chciałam państwu radnym przytoczyć wprost dla wyjaśnienia zapis ustawy o utrzymaniu porządku i czystości, artykuł 6m punkt 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
Oczywiście, na proste woda.
14, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Później w terminie 14 dni, jeśli nastąpiły zmiany. Jakieś. Ale pierwszą deklarację to teraz przyjmujemy w terminie, wszyscy, którzy są w terminie do 31 maja, zbieramy na dzień dzisiejszy, a każde następne od... Taki jest zapis ustawowy i tu jak gdyby od niego odejście.
Tak, dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Głosować będziemy projekt uchwały zawarty w druku 496E. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. I głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wyświetlenie wyników głosowania. Za 19, przeciw 0, wstrzymało się 2, głosowało 21. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. I jesteśmy teraz w oficjalnym punkcie sprawy różne. Do wielkiej, szanownej Rady, a jeszcze pan prezydent, tak? Bardzo proszę.
Chciałbym serdecznie podziękować Wysokiej Radzie. Bardzo się cieszę, że również była bardzo aktywna dyskusja i wręcz możliwa. Ale poprosiłem głos tylko dlatego, aby podtrzymać moją pierwotną deklarację, ponieważ niektórzy dziennikarze mi zadali dzisiaj pytanie, czy podtrzymuję, iż każdy ten właściciel, powiedziałbym, pojemników, czy nadal podtrzymuje, że będą one odstąpione każdemu mieszkańcowi za symboliczną złotówkę. Podtrzymuję. Ta symboliczna złotówka to oczywiście koszt tylko operacji, bo trzeba podpisać umowę kupna sprzedaży i nic więcej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bardzo proszę, radny Janusz Mieczkowski.
No, panie przewodniczący, szanowni państwo, dziękuję panie przewodniczący, że zechciał pan mi udzielić głosu. No może nie ma punktu sprawy już, ale chciałem taką informację przekazać koleżankom i kolegom radnym. Otóż 4 kwietnia wpłynęło do mnie pismo, właściwie jest plik pismy ze Stowarzyszenia Edukator w Łomży, sygnowane przez panią prezes Kuczałek, poprosiłem Panią, aby był uprzejmy skserować te pisma i one zostały Państwu radnym dostarczone. Tutaj zwracam uwagę na pewne sprawy, uważam, że istotne. 15 kwietnia mija termin wypowiedzenia obsługi rachunku, więc może to coś znaczy i może mieć znaczenie, a może i ma dla tych 500 osób zatrudnionych w edukatorze, jak również uczniów 2000. Tutaj chcę zwrócić jeszcze uwagę na fakt, że no nie wszystkie pisma są podpisane. Są też takie wydruki z internetu, jak również przedstawiona chronologia wydarzeń, ale to już jest bez podpisu. Tutaj końcowe jest takie sformułowanie z poważaniem i nadzieją na obiektywną ocenę powyższych faktów. Oczywiście no, myślę, że przede wszystkim będziemy starali się oceniać to obiektywnie. Uprzejmie proszę o przeanalizowanie tychże pism i ewentualne ustosunkowywanie się, bo być może będziemy zajmowali się dalej tą sprawą na posiedzeniu Komisji Edukacji. Wdzięczny będę za wszelkie uwagi. Dziękuję Panie Przewodniczący, dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo, proszę Wiceprzewodniczący Dmitrzewski.
Panie Prezydencie, jeśli dobrze pamiętam, to nasze konta bankowe obsługuje dawny Kredyt Bank, ten na ulicy Zawadzkiej, tak? Ale to dawny Kredyt Bank, teraz...
Nie, BPK.
BPK. Panie Prezydencie, jak idę i patrzę i zerkam na ten budynek, to mi się, tak się zastanawiam, czy my w dobrym banku trzymamy i lokujemy pieniądze. Bo jeśli ten budynek się zawali, to może nasze konta poginą. Tak jak patrzę, chciałbym, żeby Pan zareagował na to, bo szkoda tego naprawdę tak ładnego budynku w dobrym miejscu naprzeciwko Urzędu Filharmonii, naprzeciwko tak ważnego budynku, gdzie mieszczą się różne instytucje ważne dla naszego miasta.
Być może się po prostu dostosowuje do Filharmonii budynek banku. Pan prezydent Czerniawski.
Powiem szczerze, że ja również, no on jest na publicznym oglądzie przecież przy byłym urzędzie wojewódzkim, przy cmentarzu, jestem zaniepokojony. Kiedyś była to perełka pewna w tym miejscu. Przyrzekam panu przewodniczącemu, że się zainteresuje. Czy to nie powoduje właśnie, czy nie jest to rozpoczęcie ścieżki do... Mam nadzieję, że nie. Tak, pieniądze są dobrze ulokowane. Ale panie przewodniczący, jeżeli pan pozwoli, Chciałbym chociaż raz jeszcze podkreślam, włączyłem się i skutecznie to czynię, jeżeli chodzi o sprawę edukatora, ale Panie Przewodniczący i Wysoka Rado, Panie Wysoka Rada, przyjrzałem w tej chwili, otrzymała zbiór pism, ale niepełny, bo ode mnie pani prezes Kuciałek raczyła wydrukować moją odpowiedź, ale nie raczono już wydrukować w całości tego maila, który w dniu zaduszek, bo on został nadany w nocy do wszystkich szkół, na którego fragmenty cytowałem na tej zesławnej konferencji prasowej. Więc panie przewodniczący, pozwolę sobie jeszcze radnym przekazać ten bardzo ciekawy tekst nocnego z dnia z pierwszego na drugiego nocą wysłany od edukatora. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie prezydencie. Wszystkie ciekawe materiały może pan radny przekazywać, nie tylko w sprawie edukatora. Myślę, że radni z chęcią przeczytają wszystkie pisma. Szanowni państwo, do rady zwróciła się mieszkanka Łomży, pani Renata Cichoń, z prośbą o zabranie głosu. Krótko, 3 minuty, nie będziemy głosować. Bardzo proszę pani Renato do mównicy. Panie prezydencie, myślę, że to w dużej mierze także do pana, bo to oczywiście jest sprawa pewnie mieszkaniowa. Więc chciałbym, żebyśmy posłuchali. Bardzo proszę, 3 minuty, pani Renato.
Dzień dobry. Jestem Renata Cichoń. Od 12 lat jestem mężatką. Obecnie mam 2 dzieci, 11-letnia Sandra i 2,5 roku Hubercik. Mieszkam od 10 lat w mieszkaniu mojej teściowej. To mieszkanie jest komunalne. Niestety 3 lata temu jeszcze myślałam, że mieszkanie będzie dla mnie, dla mojej rodziny, moich dzieci. 2,5 roku temu, trochę ponad, wprowadziła się do nas córka mojej teściowej ze swoim 4-letnim synkiem, obecnie 4-letnim
Patrykiem, który miał operację głowa mózgu, no i niestety nieszczęście stało, że trafiło w moją rodzinę, prawda? W chwili obecnej mieszkanie ma 48 metrów kwadratowych. Tam jest 3 małe pokoiki, kuchnia, czarna, łazienka, no i oczywiście wszędzie kolejki. Bo w jednym pokoiku śpi teściowa ze swoją córką z wnuczkiem, w drugi pokoiku zajmujemy ja, mój mąż i synek, trzeci jest mojej córki, ponieważ musi mieć osobny pokój, jest alergiczką. Od 2 lat staram się o mieszkanie, niestety bezskutecznie ciągle otrzymuję pisma tej samej treści, które mnie po prostu dołują, no, czuję się potraktowana niesprawiedliwie, ponieważ wiem, że w nowym bloku, który stoi niedaleko mojego sąsiedzkiego 30, są rodziny, które wynajmują mieszkania, dostały mieszkania i korzystają z tego, że mają i albo mieszkają w tym bloku, który dostali w nowym mieszkaniu, albo mieszkają gdzieś tam i wynajmują, z czego czerpią korzyści materialne. Uważam, że jest to trochę niesprawiedliwe. Nie wiem, co to sprawdza. Nie wiem, na jakim to jest etapie i kto się tym zajmuje. W każdym razie, no, ja obecnie potrzebuję mieszkania, ponieważ, no, tak jak mówiłam, są 3 rodziny w jednym mieszkaniu, bardzo ciasnym mieszkaniu. Ja mam 2 dzieci, jest mój mąż i jest jeszcze 2 inne rodziny. Moja teściowa, każdy prowadzi osobne gospodarstwo mieszkaniowe, jeżeli mowa o gospodarstwie mieszkaniowym, prawda, w jednym mieszkaniu. I mam taką prośbę, żeby ktoś pomógł mi coś z tym zrobić, bo dostałam informację i propozycję od pana kierownika spraw komunalnych mieszkaniowych, pana Stanisławskiego, żeby wynająć mieszkanie. Jednak wynająć mieszkanie to jest tak samo jak pójść kupić mieszkanie, prawda? Bank kredyty udziela osobom, które mają stałą pracę, wysokie dochody, jednak no, w dzisiejszych czasach w moim przypadku to jest niemożliwe. I no, mam taką prośbę, żeby ktoś się zajmował, żeby pomógł mi coś z tym zrobić, bo...
Bardzo proszę, panie prezydencie.
Mogłaby pani adres jeszcze podać?
Mój adres zamieszkania obecnie jest Siedleckiego 28, mieszkanie 28.
Ja powiem tak, że jest mi bardzo przykro i złą, że wiele rodzin, które są w podobnej sytuacji jak pani, otrzymuje niestety takie odpowiedzi. W ogóle dziękuję pani, że pani jest obecna dzisiaj na sesji i że pani zabrała głos w tej sprawie. Nasza odpowiedź, patrząc formalnie, nie mogła być inna, bo obowiązuje nas uchwała Rady Miejskiej bodajże z 2007 roku, gdzie stworzono listy. Na tych listach jeszcze jest kilkanaście chyba, czy kilkadziesiąt rodzin. Nie zrealizowano, powiedziałbym, zobowiązania wobec tych rodzin, które zostały umieszczone na tych listach. Ale proszę mi skończyć. Pozwolić skończyć. Wysoka Rado, otóż przykład pani jest ewidentnym dowodem i zamierzam zwrócić się do Wysokiej Rady, aby dokonała zmiany w tamtej uchwale, aby w takich wyjątkowych sytuacjach, abyśmy mogli, abym mógł jako prezydent, mówię wyjątkowych, za wiedzą Wysokiej Rady przyjść z pomocą. Tyle mogę dzisiaj powiedzieć. Ta zmiana spowoduje, że jeżeli znajdzie się gdzieś wolne mieszkanie, będziemy mogli pani je zaproponować.
Dobrze,
to jest pierwsze. Mhm. Natomiast drugie, niestety, no nie... Ja znam też różne opowieści, że ktoś otrzymał mieszkanie komunalne i wynajmuje. Nie mamy takich w tej chwili możliwości egzekucyjnych i jeżeli rzeczywiście ewidentne takie są, następują, to są podejmowane w tej sprawie interwencje.
Tak, ale ja na przykład sama osobiście usłyszałam o tej osobie, która dostała mieszkanie, że ona ma drugie mieszkanie, które wynajmuje i dostaje i ma za to pieniądze.
Może, no, ale niech pani nie podaje tego publicznie. Jest tutaj dyrektor akurat, pan Kułaga.
po zakończeniu naszych obrad proszę się skontaktować z panem dyrektorem, dobrze?
Dostałam tylko taką informację, że to jest osoba niepełnosprawna i to ona dostała mieszkanie, a że to, że z matką się razem sprowadziła, to jest już ich sprawa osobista i że czerpią finanse z mieszkania, które należy obecnie do jej matki, do tej osoby matki. Także ja się czuję pokrzywdzona, ponieważ nie jedna osoba w tym nowym bloku mieszka albo wynajmuje mieszkanie, prawda, która nie powinna otrzymać, a ja jako osoba, matka, czwórki siemy w jednym mieszkaniu, 7 osób, moje dzieci rosną, dojrzewają, do szkoły córka chodzi, mają każde własne potrzeby, ich potrzeby są związane po prostu i przez państwo, i przez państwo właśnie przez przepisy prawne, no bo to może nie państwa wina, prawda, bo każdy by chciał dobrze. Ale jeszcze jest kwestia rodzinna, prawda, bo tu jestem miażdżona ja przez moją teściową w chwili obecnej, jest kolejka, czy do kuchni nie można, do łazienki nie można, bo w pierwszej kolejności musi tamto drugie. I ja się czuję tutaj, no, gorzej jak w Osięcinie, prawda?
Dobrze, pani Renato, dziękuję bardzo za przedstawienie swojego problemu. Pan prezydent tutaj, pan dyrektor. Dobrze, szanowni państwo, jeszcze dwa ogłoszenia, komunikaty. Bardzo uprzejmie przypominam, że do końca kwietnia należy do mnie złożyć oświadczenie majątkowe wraz z kopią zeznania podatkowego PIT za ubiegły rok. Na razie wpłynęły dwa, więc tak. Przypominam. I teraz jeszcze jedna uwaga. W piątek o 14 będziemy mieli spotkanie prezydium w sprawie porządku sesji, natomiast już mogę państwa poinformować, że będę prosił, żeby sesja 24 odbyła się o godzinie 10.30 z półgodzinnym opóźnieniem. Dlaczego? Otóż oficjalnie jeszcze tego zgłoszenia nie mamy, ale już wiem nieoficjalnie, że właśnie 24 w Łomży odbędzie się wojewódzka jakby uroczystość inauguracji dnia pierwszego organizowanego przez ONZ i w Łomży będzie właśnie wojewódzka inauguracja, przyjeżdża Komenda Wojewódzka Policji i będzie przemarsz 600 przedszkolaków, które o godzinie 10 do nas i do prezydenta będą jakąś petycję składały. Więc trudno, żeby przedszkolaki czekały, żebyśmy o tej porze sesję zaczynali. Także zaczniemy pół godziny później, o 10 przywitamy ten pochód przed ratuszem. Także będę prosił, żebyśmy pół godziny później zaczęli po prostu 24. No dobra petycja. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie ma, w związku z uczerpaniem porządku dziennego zamykam Rady 36 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży. Dziękuję państwu za uwagę.